centrum uwagi. W środku tygodnia, środa samorządowa w Radiu Doksa. Zaprasza Diana Bogacz-Kotulak.
10 minut po godzinie 14 na antenie Radia Doksa. Czas na cotygodniowy program samorządowy. Tym razem mówić będziemy o oświacie, o reformie oświaty. Nieprzypadkowo bowiem zakończył się cykl spotkań zorganizowany przez Urząd Wojewódzki poświęcony właśnie reformie oświaty. Najpierw z samorządowcami, później z nauczycielami, dyrektorami szkół i rodzicami i między innymi. O efekty tych spotkań będę pytać. Moimi gośćmi są dzisiaj wojewoda opolski Adrian Czubak. Dzień dobry, panie wojewodo.
Dzień dobry, Kojąśnisko.
Wojciech Jagiełło, wiceprezydent Kędzierzyna-Koźla.
Dzień dobry.
Oraz Tadeusz Goc, burmistrz Strzelec Opolskich.
Witam państwa.
Panie wojewodo, to najpierw chciałam zapytać się o rezultaty tych spotkań. Generalnie cel był taki, żeby poinformować zarówno samorządowców, dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców, jakie są założenia reformy. Pod hasłem dobra szkoła te spotkania się odbywały. Rzeczywiście udało się przekonać, że to dobra reforma i w konsekwencji będziemy mieć do czynienia z dobrą szkołą?
Szanowni państwo, szanowna pani redaktor, o tym, że reforma oświaty będzie realizowana, Prawo i Sprawiedliwość mówiło już w czasie kampanii wyborczej. Oczywiście od początku przejęcia rządów przez panią premier Beatę Szydło cały czas jesteśmy rozliczani z realizacji naszych obietnic wyborczych. Jasno i wyraźnie mówiliśmy, że jednym z realizacją to będzie oczywiście zwrócenie uwagi na to, co się dzieje w oświacie i podjęcie pewnych działań, aby dokonać pewnych zmian, które mają przynieść korzyść polskiej szkoły, polskim obywatelom na najbliższe lata i na wiele, wiele lat następnych. Od samego początku także wszyscy doskonale wiedzieli, że do tych spraw podejdziemy. Tym bardziej wszyscy dobrze o tym byli poinformowani, gdyż w całej Polsce od wiosny bieżącego roku były podejmowane działania zmierzające do przekazywania założeń planów reformy oświatowej przez ministerstwo i w każdym województwie odbywały się bardzo duże konferencje edukacyjne. W naszym województwie odbyła się konferencja edukacyjna poświęcona kształceniu zawodowemu. W konferencji tej brało udział prawie 500 uczestników, dyrektorów, nauczycieli, rodziców, ekspertów. Takie spotkania odbywały się w każdym województwie, a więc było ich co najmniej 16. Kilkanaście tysięcy osób wzięło w nich udział. W poszczególnych województwach były przedstawione ogólne założenia. Ministerstwo Edukacji Narodowej ze swojej strony również przedstawiało pewne założenia, jak to ma wszystko wyglądać. W chwili obecnej zbliżyliśmy się po wakacjach do momentu, kiedy już zarys projektu tej reformy oświatowej był już spisany. I przystąpiliśmy daliśmy czas oczywiście osobom zainteresowanym, samorządom, dyrektorom szkół, nauczycielom, aby też oczywiście z was inicjatywy zapoznali się z jakimi są główne założenia. I przystąpiliśmy, tak jak w całym kraju, tak jak było to robione w ramach wdrożenia innych sztandarowych programów, spotykać się przede wszystkim z samorządami. Samorządami w każdym powiecie, tu oczywiście dziękuję serdecznie wszystkim samorządom, którzy umożliwili nam to spotkanie na ich terenie. Spotykaliśmy się oczywiście z wójtami, burmistrzami, prezydentami miast, starostami, aby rozmawiać o tym, co nas czeka, przedstawiać główne założenia, ale przede wszystkim oczekiwać ich opinii, ich spostrzeżeń, pytań, które mają w związku z zbliżającą się reformą. Po spotkaniach z przedstawicielami, włodarzami jednostek samorządu terytorialnego rozpoczęliśmy spotkania z innymi grupami społecznymi, zawodowymi i jak najbardziej zainteresowanymi tymi zmianami, a więc z dyrektorami szkół były oddzielne spotkania w każdym powiecie, z nauczycielami oraz z rodzicami. Dla każdej z tych grup były przedstawione jakby główne założenia oczywiście były te same, ale dla każdej grupy zawodowej, społecznej przedstawialiśmy te informacje, które dla nich mogą być najistotniejsze.
A jakie są pana odczucia po tych spotkaniach? To znaczy rzeczywiście to były dobre spotkania, merytoryczne, udało się przekonać, czy może nie bardzo?
Różnie to bywało w różnych powiatach z różnymi grupami społecznymi, zawodowymi. I powiem państwu naprawdę, że te spostrzeżenia naprawdę można ubrać w bardzo szeroki wachlarz. Były spotkania, gdzie były pytania bardzo merytoryczne, spokojne, ale były też spotkania, które kończyły się nieprzyjemnymi sytuacjami, po prostu pewną agresją, lekceważeniem tego, że spotykamy się z społeczeństwem, z samorządami i chcemy po prostu rozmawiać. Rzadko chyba, albo nie wiem, czy kiedykolwiek było tak, że wojewoda wraz ze swoimi służbami z kuratorium jeździł od powiatu do powiatu, spotykał się z grupami społecznymi i rozmawialiśmy. Robiliśmy to samo, mówię, przy programie 500+, z karnym samorządem były spotkania, robiliśmy to teraz. Dlaczego ta reforma? Reforma, jeżeli chodzi o jeszcze do ukończenia odpowiedzi, najważniejsze jest to, że każdy głos dla nas był ważny. Z każdego spotkania był sporządzany protokół, były spisywane pytania. Na większość pytań udało nam się odpowiedzieć. Na część pytań nie udało, czekaliśmy na, ściągaliśmy odpowiedzi z instytucji centralnych, ale wszystkie pytania były spisywane, były protokoły. Na najczęściej zadawane pytania są odpowiedzi na stronach kuratorium, są na stronach, inne pytania również zostały polskie na innych stronach innych województw. Także staramy się rozmawiać. Efektem tego z tych spotkań jest już to, że już powolutku, albo można powiedzieć, że prawie regularnie kurator oświatowy spotyka się z samorządami, przyjeżdżają samorządowcy, przedstawiają propozycje tej nowej mapy oświatowej szkół z poszczególnych gmin naszego województwa. Także naprawdę mówię, no, spotkało się, w wszystkich spotkaniach brał udział prawie 1400 osób, oczywiście z podziałem na ilość, na 420 26 dyrektorów, ponad 500 nauczycieli, prawie 400 rodziców. Staramy się dotrzeć do każdego, ale to nie koniec. Od stycznia, od połowy stycznia ruszamy z nowymi spotkaniami z samorządowcami i tymi wszystkimi grupami, aby odpowiedzieć na te pytania, aby żeby się dowiedzieć. Ale dla każdej gminy wyznaczony jest wizytator, z którym można się bezpośrednio kontaktować, rozmawiać. Co do odbioru, mówię, było różne. Mhm. Inni przyjmowali to ze spokojem, inni z pewnym jakimś niezadowoleniem. Oczywiście my to doskonale rozumiemy, szanujemy, ale założenia reformy są dla nas jasne, przedstawiamy je społeczeństwu i nie robimy czegoś nagle, tylko rozmawiamy, przedstawiamy i naprawdę zbieramy te wszystkie informacje, aby je w przyszłości wykorzystać.
To zapytam teraz o odczucia w Strzelcach Opolskich, panie burmistrzu.
Oczywiście z ogromną uwagą wsłuchiwaliśmy się i wsłuchujemy się w te informacje, które płyną i z ministerstwa i od pana wojewody. U nas mamy taką sytuację, iż mamy tą sieć szkół ugruntowaną od wielu lat. Mamy 8 szkół wiejskich i 4 miejskie, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe i 3 na wysokim poziomie gimnazja. I na dzisiaj trudno nam jest zbudować nową sieć szkół, ponieważ szkoły wiejskie, jak są 6-klasowe, będą 8-klasowe, czyli zatrzymają młodzież na wsiach, a w mieście będą te szkoły, które są. No i w związku z tym na pewno opustoszają nam gimnazje, obecne gimnazja.
Ale panie burmistrzu, co budzi największe wątpliwości? Fakt likwidacji gimnazjów, fakt w ogóle reorganizacji sieci szkół?
Czy na to wszystko samorządowcy dostali bardzo mało czasu, bo oczywiście pan wojewoda mówi, że obecnie rządząca koalicja zapowiada reformy. Jeżeli się zapowiada reformy, bez konkretów, to wszyscy przyjmują pozytywnie, dopiero jak się mówi o szczegółach, diabeł tkwi w szczegółach, mówi się, to dopiero wtedy wychodzi, iż ta reforma nas stręczy wszystkim rządzącym, na każdym szczeblu dużo problemów, bo przecież z jednej strony 6-latki zostały zatrzymane w przedszkolach, czyli ogólnie 1 rocznik, i z drugiej strony będzie to szkoła 8-klasowa, czyli znaczna część młodzieży zostanie zatrzymana na wsiach, opustoszają szkoły w mieście, czyli dobrze, świetnie przygotowane gimnazja będą puste, bo nie da się szkół wiejskich na dzisiaj przeprowadzić przy akceptacji społecznej mocnych środowisk wiejskich do miasta. Będzie duży opór i rzeczywiście zamierzenia, nawet może i szczytne rządzących ministerstwa w takich gminach jak nasza się nie sprawdzą. Nie ma na to żadnych szans. Mieszkańcy będą bronili swoich szkół, bo to jest często jedyny ośrodek kulturalny na wioskach i ja to rozumiem. W związku z tym na pewno nastąpi przemieszczenie uczniów w kierunku wiejskim, a to jest decyzja samorządu. Czyli decyzja ministerialna jest ogólna, a trudne decyzje, bardzo trudne, i często niezrozumiałe będą musiały być podejmowane na dole.
W przypadku Kędzierzyna-Koźla też ta reorganizacja będzie najbardziej skomplikowana?
Oczywiście nie będzie łatwa, bo jak państwo wiecie doskonale, ta ustawa tak de facto jeszcze nie obowiązuje, bo jeszcze chyba z tego, co się orientuje, pan prezydent jej nie podpisał. Także cały czas mówimy o projekcie, który oczywiście przeszedł przez te etapy Sejmu i Senatu, ale mnie zaniepokoiło coś innego w trakcie procedowania. Ten bardzo krótki czas realizacji tej ustawy. I w trakcie, kiedy Sejm podejmował projekt, tam doszło do kilku jeszcze takich dosyć istotnych zmian. I to też, myśmy pracowali nad projektem, bo my bardzo uważnie słuchamy pana wojewody i staramy się mimo wszystko, pomimo różnych wątpliwości, dopasować do tego systemu, bo taki jest nasz i obowiązek. I w związku z tym bazowaliśmy na tym projekcie ustawy, który był dostępny. No i tam troszeczkę się pozmieniało. Co będzie taką chyba największą przeszkodą? To tak jak już powiedział pan burmistrz. No niestety gimnazja te, szczególnie pojedyncze, będą w jakiś tam sposób wygaszane i trudno jest na ich bazie zrobić szkoły podstawowe. To jest problem. Problem będzie z klasami sportowymi i w ogóle szkołami sportowymi. Ja myślę, że ustawodawca nie wszystkie rzeczy był w stanie przewidzieć i pewne efekty wykonawcze będą właśnie trudne do zrealizowania i tam, gdzie mamy dzisiaj gimnazjum sportowe, będzie bardzo trudno zrealizować te zadania, które żeśmy wyznaczyli. One będą prawie że niemożliwe w takiej konfiguracji, jakiej w tej chwili mamy. Ale oczywiście, tak jak pan burmistrz, taki samorząd Kędzierzyna-Koźla zawsze będzie realizatorem zadań. To my tu możemy się tylko ustosunkować do kwestii technicznych, nie możemy w żaden sposób tego nie wykonać.
Panie wojewodo, rzeczywiście to są te argumenty, które najczęściej padały podczas tych spotkań z samorządowcami, te obawy, które teraz wiceprezydent i burmistrz wyrazili, czyli kwestie przede wszystkim związane z reorganizacją i z siecią szkół w 2017 roku, dokładnie od września.
Tak, to między innymi były takie właśnie uwagi, które tam wpływały do nas, ale szanowni państwo, to od początku. Przede wszystkim, tak tu pan burmistrz powiedział, zostały sześciolatki zatrzymane na innym poziomie. Nie zostały zatrzymane. Daliśmy wolny wybór rodzicom. I to rodzice zdecydowali, czy sześciolatek pójdzie do szkoły, czy nie. Polskie społeczeństwo w 80% powiedziało, chcemy, aby sześcioletnie dzieci zostały jeszcze w tym poziomie niższym niż szkoła podstawowa, więc nikt nie zatrzymał, tylko daliśmy wolny wybór rodzicom i rodzice powiedzieli, nie chcemy, aby sześciolatek szedł do szkoły. To nikt nie zatrzymał, tylko dał wolny wybór naszemu społeczeństwu. Co do zmiany struktury szkół, jeżeli chodzi o szkoły wiejskie, tam zostaną zatrzymane jakby klasy 7-8 w szkołach, które funkcjonują. Ale po pierwsze, w Polsce generalnie, mówię w naszym województwie, czy w poszczególnych gminie naszego regionu, ale w Polsce generalnie najczęściej, jeżeli były likwidowane te szkoły, to właśnie w małych miejscowościach. I tak jak tu panowie zgodnie zauważyli, ta szkoła, to otoczenie szkoły, życie, które się toczy wokół szkoły w tej małej miejscowości, to jest po prostu ten centrum tego życia społecznego danej miejscowości. Już przeżyliśmy okres zamykania placówek pocztowych w Polsce, posterunków policji, wiemy, jakie dzisiaj mamy tego efekty. Tak, to jest szansa właśnie dla małych wiejskich szkół, aby się utrzymały, aby dać temu społeczeństwu jakiś kontakt z tym światem. Wokół tej szkoły toczyło się życie nie tylko szkolne, również społeczne, kulturalne, sportowe nawet nieraz, prawda? Bo zamknięta szkoła, przy której jest boisko, bądź jakaś hala gimnastyczna automatycznie...
Czyli na reformie szkoły wiejskiej przede wszystkim mają zyskać.
Przede wszystkim mają zysk, aby zatrzymać właśnie te centrum życia społeczno-kulturalnego, światowego w małych miejscowościach. Dobrze wiemy, jak dla mieszkańców małej miejscowości szkoła jest ważna i wiemy, ile zawsze było emocji, kiedy były plany, a były takie plany, były zrealizowane likwidacji małych, niewielkich szkół w małych, niewielkich miejscowościach. Co do gimnazjów, jak to przekształcić? Możemy trzymać gimnazja, oczywiście to jest jeden z postulatów, dlaczego likwidujemy. Nie likwidujemy, tylko wygaszamy. Po pierwsze, tak jeszcze na marginesie powiem, cała reforma oświatowa, edukacyjna nie dotyczy tylko, przypominam, nie dotyczy tylko wygaszania gimnazjów, tylko zmiany całej w ogóle systemu oświatowego, o którym pewnie zaraz porozmawiamy. Ale co do gimnazjów, to szanowni państwo, fakty są takie, że gimnazjów w Polsce powstawało coraz więcej, w których było coraz mniej uczniów. Więc do jakiego stopnia dojdziemy, żeby być coraz więcej gimnazjów, które będzie coraz mniej uczniów? Przecież za każdym uczniem idzie subwencja oświatowa, prawda? A gimnazjum to jest obiekt budowlany, który wymaga utrzymania, podlega modernizacji, użytkowania. Więc pytam się, do jakiego stopnia musimy dojść, żeby wszyscy zrozumieli, że po prostu no, w pewnym momencie te szkoły będą po prostu puste. Już podstawówki są powolutku puste. Tak jak powiedziałem na tych spotkaniach, pierwsze, kto odczuwa niż demograficzną, o którym trzeba zwrócić uwagę dzisiaj, o którym właśnie teraz głośno powiem, to jest oświata. Już w przedszkolach widać, że dzieci jest, no w przedszkolach może nie, ale w szkołach podstawowych widać, że jest dzieci coraz mniej. I gimnazja idą dalej, a kończywszy na szkolnictwie wyższym, gdzie już rektorzy mówią, że jest coraz mniej i boją się też, jaki będzie liczba tych studentów w większości. Więc przede wszystkim mierzymy się z niżem demograficznym. No nie ukrywajmy, że nisz demograficzny jest jakby wyznacznikiem ilości szkół w poszczególnych miejscowościach. Mam przed sobą wykaz z Głównego Urzędu Statystycznego. Akurat mam takie szczęście, że mam przed sobie Strzelce Opolskie. I szanowni państwo, między 2010 a 2015 rokiem Strzelce Opolskie miasto. Liczba uczniów, liczba dzieci, liczba mieszkańców pomiędzy 3 a 24 rokiem życia, objęty powiedzmy tam od wychowania przedszkolnego po studentów. 2010 4565, 2015 3843. Ponad 1200. Mhm. Więc jeżeli nie więc ile jeszcze czasu musi upłynąć, abyśmy rozumieli, że w pewnym momencie powstaną puste klasy, puste oddziały, a szkoła, a nieważne, czy w oddziale jest jeden uczeń, czy dwóch, czy dwudziestoro, i tak jest nauczyciel, który bierze pensję, i tak trzeba ogrzać całą klasę, i tak trzeba...
To na podstawie tych danych, panie burmistrzu, dane przedstawione przez pana wojewodę są takie, jakie są. Pytanie, czy ta reforma, bo to jest najważniejsze pytanie, czy pana zdaniem ta reforma rzeczywiście jest odpowiedzią na pogłębiający się niż demograficzny? No,
bardzo pana wojewodę szanuję, ale się z nim nie zgadzam, bo to jest takie piękne niezgadzanie się przy stole. Muszę powiedzieć, że ten argument, który użył pan wojewodę, ja go mogę użyć przeciwko, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że szkoły wiejskie często mają klasy mniej liczne. 5 osób, 4, 8, 10. I my zwiększamy o 2 lata te nieliczne szkoły. Czyli ta subwencja oświatowa, która idzie, będzie szła nieefektywnie. W szkołach miejskich tych dzieci w szkole w klasie jest 20-25, a w szkole wiejskiej będzie ich 5-10.
Czyli to pana zdaniem szkoły wiejskie nie skorzystają też na założeniach?
No, uważam, że wręcz przeciwnie. Znaczy, szkoły wiejskie może tak, ale budżet ani państwa, ani gminy nie skorzysta, ponieważ subwencja idzie za dzieciakiem. Jeżeli nauczyciel kosztuje tyle, ile kosztuje, bo to nie w szkołach, w klasach, gdzie nauczyciel uczy 80 dzieciaków, on nie ma połowy pensji. On ma taką samą pensję, a często jest to nauczyciel dobrze przygotowany do zawodu. On dużo kosztuje, a ma mało uczniów. W związku z tym ta subwencja oświatowa w rozumieniu budżetu państwa jest nieefektywnie wydawana.
Panie prezydencie, to dwa konteksty. Pierwszy, korzyść dla szkół wiejskich trzeba by na pewno, a drugi, czy reforma jest odpowiedzią na niż demograficzny?
Tak, ja tylko podkreślę, że to, co powiedział pan burmistrz, to rzeczywiście jest problem szczególnie gmin wiejskich i ja znam takie gminy, co prawda nas to jako Kędzierzyna Koźla nie dotyczy, ale znam takie gminy wiejskie, w których już rodzice się buntują, że oni nie chcą pozostawiać w 7 i 8 klasie w tej szkole, bo te dzieci, które chodzą do klasy, która liczy 6 czy 5 uczniów, nie jest rozwijająca się, prawda? Ten nauczyciel, ci uczniowie nie są w stanie przy tak małej grupie uczniów...
Ale to kameralna szkoła nie musi być
ale kameralna szkoła, myślę, że...
rozwijającą?
Tak, może, ale do 6 klasy jeszcze to się da osiągnąć. Natomiast już w późniejszym etapie rozwoju dziecka, jestem nauczycielem zawodu, w późniejszym etapie rozwoju dziecka jest to niezbędne, żeby ta socjalizacja, żeby to uspołecznienie było większe. Ale wracając do Kędzierzyna Koźla. Proszę państwa, ja myślę, że takie miasta, które funkcjonują na prawach powiatu, mają inny problem. Właściwie mają sytuację dosyć jasną, bo mają też szkoły średnie i rzeczywiście szkoły średnie zyskują jeden poziom edukacyjny i w związku z tym mogą dosyć swobodnie przekierowywać także nauczycieli gimnazjum. Natomiast takie miasto jak Kędzierzyn Koźle już tego nie ma. I my po tych 2 latach, bo w pierwszym roku oczywiście nie będzie jakiegoś wielkiego problemu, jeżeli chodzi o zatrudnianie nauczycieli i związane z tym jakieś koszty. Natomiast w następnych latach, szczególnie w momencie, kiedy już gimnazjum zostanie całkowicie wygaszone, pojawia się brak tej tak zwanej 9 klasy, nazwijmy to. I tutaj rzeczywiście my będziemy szukali porozumienia ze starostwem, ale dyrektor szkoły średniej nie... I starosta no nie ma żadnego obowiązku zatrudniać nauczycieli z naszych szkół, bo mają swoje potrzeby w tym względzie i tu pojawi się problem, myślę, taki ludzki też.
To do tej rozmowy na temat reformy oświaty, a dokładnie na temat kosztów związanych z tą reformą, powrócimy po przerwie.